korzystając z kredytu zaufania waszego, powiedziałem, że umiejscowienie albo odniesienie wyrażenia z 9 i 10 wersetu 19 rozdziału Księgi Objawienia dotyczy posłańca Epifanii, bo to wynika z kontekstu. A są to myśli poprzedzające te dwa wersety od 1 do 9, dlatego teraz będziemy odnosić się do tego kontekstu, żeby ta rzecz nam stała się jaśniejsza. Księga Objawienia, 19 rozdział, od wersetu 1 do 10 można by było zatytułować lub scharakteryzować, iż jest tam wyrażona myśl o siedmiorakim poselstwie, siedmiorakie poselstwo, które się zawiera w tym przedziale wersetów od 1 do 10. Z łaski Pana postaram się przybliżyć wymowę tych wersetów, czytając je kolejno, ze wstępem, że te wersety od 1 do 10 opisują wypadki, jakie miały miejsce lub miały się zdarzyć po śmierci posłańca Parousi, to jest po śmierci brata Russella. Powtarzam, wersety od 1 do 10 opisują wydarzenia, jakie miały się zdarzyć z punktu patrzenia czasu niedokonanego przez wizję Jana, należały do przyszłości, miały się wydarzyć po śmierci posłańca Parousi, brata Russella, a podczas Epifanii. Wersety zatem od 1 do 3 stanowią poselstwo towarzystwa po śmierci brata Russella. Poselstwo towarzystwa. Potemem słyszał głos ludu wielkiego. A więc nie klasy Kościoła, tylko głos ludu wielkiego. Nie ma posłańca Parousi. Głos ludu wielkiego na niebie, w sferze religijnej działającego, mówiącego halleluja, zbawienie i chwała i cześć i moc Panu Bogu naszemu. A więc wersety od 1 do 3 stanowią zawartość poselstwa towarzystwa. Inaczej jest to drugie uderzenie Jordanu. Eliasz, antytypowy, uderzał Jordan od jesieni 1917 roku do wiosny roku 1918, chociaż towarzystwo jako takie uważało, że jest to pierwsze uderzenie Jordanu. Faktycznie było to drugie uderzenie Jordanu od jesieni rok 1917 do wiosny rok 1918. To są wydarzenia, które są wypełnione przez działalność towarzystwa. Oni czyniąc to, mieli wrażenie, że odnosiło się to do pierwszego uderzenia. Pierwsze uderzenie Jordanu miało miejsce od jesieni roku 1914 do 1916, a wtedy jeszcze towarzystwa nie było. W związku z tym ich działalność, która miała miejsce od roku 17, sprowadza nas do myślenia i potwierdzenia tego, że było to drugie uderzenie Jordanu. A więc w tym pierwszym uderzeniu Jordanu nikt z wielkiej kompanii nie miał przywileju uczestniczyć do końca. A kto nie wytrwał do końca, nie był zaliczony jako ten, który brał udział w pierwszej walce albo w pierwszym uderzeniu Jordanu. Chociaż niektórzy z wielkiego grona brali jako jednostki utracjuszy koron, nie klasy, ale jednostki utracjuszy koron, brali udział w pierwszym uderzeniu Jordanu, ale do końca nie wytrwali w tym, nie są zobrazowani w pierwszym uderzeniu Jordanu. W związku z tym wydarzenia te odnoszą się do drugiego uderzenia Jordanu. Członkowie, ostatni członkowie klasy Chrystusowej wzięli udział w tym uderzeniu, albo inaczej pozafiguralny Eliasz od roku 1917 stracił swój płaszcz. Ja używam takich terminów, braterstwo są zorientowani, to nam pomaga do szybszego przeglądu tych myśli. Potemem słyszał głos ludu wielkiego. Kto to mówi? Jan. Jan mówi, że słyszał głos ludu wielkiego. I Jan, drodzy, klasa Kościoła, zanim opuścił swoje ciało, albo zanim dostąpili przemiany z bytu ziemskiego na duchowy, to swymi uszami jednostki żyjące z klasy Kościoła, swymi uszami fizycznymi i umysłem słyszały poselstwo wielkiego grona, działalność towarzystwa. Członkowie klasy Kościoła podczas życia jeszcze słyszeli, jak wielkie grono w drugim uderzeniu Jordanu było czynne. A więc potemem słyszał, ostatni członkowie klasy Kościoła słyszeli działalność wielkiego grona w drugim uderzeniu Jordanu. Wielkie grono, bo już jako takie istniało od roku 1917, odłączone i odrębne od małego statka było słyszane przez klasę Kościoła Chrystusowego jako członków tej klasy, znajdujący się jeszcze w ciele, bo słowo Patmos, Jan na Patmos, znaczy stan śmiertelny i cierpiący. A więc jeszcze żyli ostatni członkowie klasy Kościoła w stanie cierpiącym, w stanie wojującym, co znaczy Jan na wyspie Patmos. Żyjący członkowie klasy Kościoła na wyspie Patmos, czyli w doświadczeniach w stanie śmiertelnym, jeszcze nieprzemienionym. A więc potemem słyszał, są to jednostki klasy Kościoła po 17 roku, żyjący na ziemi, słyszący działalność wielkiego ludu, głos, poselstwo wielkiego ludu. I my chcemy mówić o siedmiorakim poselstwie tego ludu. Siedmiorakie poselstwo tego ludu, wielkiego ludu, które jest przedstawione w wersetach od 1 do 10. I to słyszał kto? Jan na wyspie Patmos. Słyszeli członkowie Kościoła żyjący na ziemi jeszcze jako jednostki po roku 17 specjalną formę służby. Siedmiorakie poselstwo, które Pan kierował poprzez głos wielkiego ludu. Ogólnie to się zamyka w tym sformułowaniu tak. Halleluja, chwała Panu, chwała Jehowie. Zbawienie i chwała i cześć i moc Panu Bogu naszemu. To takie ogólne sformułowanie tego siedmiorakiego poselstwa. Chwała Bogu za wszystko i nade wszystko, bo od Niego płynie zbawienie, Jemu się należy chwała i cześć i moc z całego serca, umysłu i woli naszej Bogu naszemu. Za co? Za to błogosławieństwo w stosunku do klasy Jana, do wielkiego ludu i za to poselstwo, które wielki lud ma w siedmiorakich kierunkach wydać. A więc poselstwo wielkiego grona odnoszące się do wielkiej przetecznicy o nieuchronnym jej zniszczeniu, a więc Babilon, papiestwo, albo inaczej bestia, papiestwo i obraz bestii, protestantyzm. Bo o tym będziemy czytać. Czytamy werset drugi. Bo prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego, iż osądził przetecznicę oną wielką, która kasiła ziemię przeteczeństwem swoim i pomścił się krwi sług swoich z ręki jej. A więc jest tu mowa o poselstwie wielkiego grona, które dotyczy tej wielkiej przetecznicy i o nieuchronnym jej zniszczeniu, tego wielkiego systemu papieskiego i protestantyzmu. że tak się miało dziać z tym systemem, to mówili o tym już prorocy. Albo inaczej, prorocy dali, wyrazili zgodę na to, że w boskim planie przyjdzie taki czas zniszczenia tego systemu. Czytamy werset trzeci. I rzekli, powtórę, halleluja, a dym jej wstępuje na wieki wieków. Poselstwo wielkiego grona odnoszące się do wielkiej przeczeczynicy o nieuchronnym zniszczeniu tego systemu i powiada, że dym, pamięć o niej, o jej zniszczeniu, o jej uczynkach przede wszystkim jest, drodzy, będzie trwało jako rzecz przypominająca niecne czyny tego systemu. I to, co już wcześniej wspomniałem, o tym mówili i niejako dali upoważnienie na taką czynność ci, którzy są przedstawieni w wersecie czwartym. I upadli 24 starcy i 4 zwierząt, a pokłonili się Bogu siedzącemu na stolicy, mówiąc. 24 starców są to pisarze Starego Testamentu w podziale hebrajskim Starego Testamentu na 24 księgi. Pisarze 24 ksiąg Starego Testamentu w sposób, albo inaczej, w proroctwach, w zakonie i w pismach. O tym było mowa, że system ten, który się pojawi po śmierci apostołów, rozbudowany do rozmiaru przetecznicy, będzie zniszczony i będzie pod uwagą ludzkości na wieczne czasy, że taki system istniał i szkodził sprawie pańskiej. I 4 zwierząt. Są to przymioty boskiego charakteru, które akceptują takie pociągnięcie ze strony Boga. Bo wiemy, że co Bóg czyni, musi być zgodne z miłością, z mądrością, mocą i sprawiedliwością. Sprawiedliwością. Jego posunięcie, jego czyny zawsze muszą być harmonijnie współpracujące z tymi 4 zasadniczymi przymiotami charakteru. Zwolennicy Towarzystwa, drodzy, w roku 1918 po ich ograniczeniu przez uwięzienie ich wodzów, a następnie po uwolnieniu tychże wodzów z więzienia, ogłaszali na nowo poselstwo dotyczące właśnie zniszczenia tego systemu. I my jesteśmy dotychczas świadkami, że w ich publikacjach, prawda, bardzo często przedstawiają różne rysunki, sceny niszczenia tego systemu wielkiego Babilonu. A więc wiersz trzeci mówi, i rzekli powtórę. Od 17 roku do 18 towarzystwo głosiło poselstwo o zniszczeniu tejże przetecznicy, czyli tego systemu. Następnie ich wodzowie zostali uwięzieni. Sprawa głoszenia zniszczenia tego systemu została wyciszona. Kryzys nastąpił niejako w towarzystwie, ale po uwolnieniu ich wodzów jeszcze w 1918 roku rzekli powtórę. Od nowa rozpoczęli głoszenie tego poselstwa o zniszczeniu tego wielkiego, odstępczego systemu. W wersecie czwartym myśl, która przeczytana była, symbolizuje posłannictwo Epifanii jako pochodzące głównie ze Starego Testamentu. W czasie Epifanii posłannictwo dotyczące wydarzeń, a zapisane w Starym Testamencie. Upadli 24 starcy, czyli dali przez swoje pisma usługę, przysługę w tym celu, że te sprawy stały się jasne i na bazie tych nauk mogli i przy pomocy Nowego Testamentu rozpocząć tę działalność głoszenia o upadku tego systemu, co jest zgodne z boskim charakterem. Teraz omawialiśmy wersety od 1 do 3. Te wersety, powtarzam, stanowią zawartość poselstwa towarzystwa. przypominam, te trzy wersety zawierają myśli dotyczące poselstwa towarzystwa przed rokiem 18 do uwięzienia ich wodzów i po uwolnieniu ich wodzów i powiada, i rzekli powtórę, werset trzeci. I czwarty werset zamyka ten przedział myśli, a teraz przenosimy się do wersetów od 4 do 10 i te wersety od 4 do 10 dotyczą ruchu epifanii, ruchu kapłańskiego. Nie działalności towarzystwa, bo ona jest przedstawiona w wersetach od 1 do 3, natomiast ruch kapłański, ruch epifanii, jego działalność jest wyrażona w wersetach od 4 do 10. Również poselstwa z wersetu 5 do 10 były po części dane przez ruch oficjalny, kapłański, włączając ogłoszenie wesela baranka, o czym w pierwszej lekcji mówiliśmy, jako rozpoczynającego się tego wesela, rozpoczynającego się w roku 1878. Ruch kapłański tę naukę na bazie Pisma Świętego ogłosił, że wesele baranka i ogłoszenie tego wesela rozpoczynającego się od roku 1878. Co my rozumiemy, drodzy, przez wesele baranka? Jako coś innego od uczty weselnej. Czym jest wesele baranka, a czym jest uczta weselna? Wesele baranka albo wesele w ogóle, ślub, to jest prawne połączenie dwóch osób, prawda? W związku z tym jest to pierwsze zmartwychwstanie Kościoła, które miało miejsce w roku 1878. A więc od tej pory rozpoczyna się wesele baranka. Jak ono długo trwa? Aż ostatni członek klasy Kościoła połączy się z Panem. A to miało miejsce w roku 1950. Więc wesele baranka to jest połączenie Kościoła z Chrystusem w pierwszym zmartwychwstaniu. To jest przedział czasu od roku 1878 do 1950. A więc, drodzy, w tych wersetach od 4 do 10 jest wyraźnie podkreślona działalność ruchu epifanii, ruchu kapłańskiego, który określa to zjawisko wesela barankowego, czyli wyjaśnia i również wskazuje na przywilej wielkiego grona jako zaproszonego na ucztę weselną. W pierwszej lekcji powiedzieliśmy, gdy kończy się wesele, czyli połączenie, to rozpoczyna się uczta. I w związku z tym po połączeniu, czyli śmierci ostatniego członka klasy Kościoła w roku 50 otwiera się czas zapraszania wielkiego grona na ucztę wieczerze wesela barankowego. A jest to działalność, drodzy, wielkiego grona w ich siedmiorakim poselstwie. A więc mówimy tutaj, drodzy, o głosie wielkiego grona, głos wielkiego grona o siedmiorakim poselstwie, abyśmy nie rozumieli, że jest to działalność kapłańska lub kapłanów w tym siedmiorakim poselstwie, ale jest to mowa o klasie wielkiego grona i również częściowo młodocianych godnych jako dobrych lewitów w ich siedmiorakim poselstwie. Przejdziemy do wersetu 5. Wtedy wyszedł głos z stolicy mówiący: chwalcie Boga naszego wszyscy słudzy Jego i którzy się Go boicie, mali i wielcy. Ten tekst nam mówi, że wyszedł głos z stolicy upoważniający albo dający zlecenie do głoszenia pewnego poselstwa komu? Kto mógł to poselstwo głosić? Wielcy i mali. Czytamy raz jeszcze. Wtedy wyszedł głos z stolicy mówiący: chwalcie Boga naszego wszyscy słudzy Jego. Oprócz kościoła jacy to byli słudzy? Którzy się Go boicie. Mali i wielcy. A więc to siedmiorakie poselstwo ze zlecenia, które wypływało ze stolicy, z klasy Kościoła Chrystusowego, dotyczyło wielkich i małych. Wielkich i małych. Oni mieli chwalić i wielbić Boga i głosić siedmiorakie poselstwo. A więc, drodzy, głos stolicy, z tronu inaczej, inne przykłady podają, wydaje rozkaz głoszenia siedmiu poselstw na chwałę Bogu, bo nadszedł właściwy czas. Nadszedł właściwy czas, by ogłosić siedem poselstw. I, drodzy, jest to ostatnie poselstwo dane przez anioła posłańca Epifanii z klasy Królestwa z tronu jako szczególnego narzędzia, aby poinformować wielkie grono wielkich i małych, klasę młodocianych godnych, o ich szczególnych poselstwie po śmierci klasy Kościoła Chrystusowego. I my, drodzy, mamy w literaturze list posłańca Epifanii do brata Jolego z 22 listopada 1949 roku. Ten list jest dosłownym wyrażeniem tego, że wyszedł głos z stolicy. Brat Jolly otrzymał list od brata Johnsona, ostatniego członka klasy Chrystusowej, głosu z tronu, o przejęciu przywileju służby po śmierci brata Johnsona. Ten list jest właśnie wyrażeniem tego, wyszedł wtedy głos. Polecenie, jakie daje brat Johnson bratu Jolemu, który na pewien czas był jakoby w zapomnieniu, daje mu szczególny przywilej, rodzaj służby, przyjęcie pracy pańskiej po śmierci ostatniego członka klasy Chrystusowej. I, drodzy, teraz zastanowimy się nad poselstwem, które mieli głosić wielcy i mali na rozkaz stronu z klasy Kościoła Chrystusowego, ostatniego członka klasy Chrystusowej, który przekazał tę informację wielkim i małym, wielkiemu gronu i młodocianym godnym, żyjącym po śmierci posłańca Epifanii. To pierwsze poselstwo moglibyśmy zatytułować chwalcie Boga naszego. Werset 5 czytamy. Wtedy wyszedł głos z stolicy, czyli ze świątyni, z Kościoła Chrystusowego, precyzyjniej mówiąc, ostatniego członka klasy Chrystusowej, polecenie dla wodza wielkiego grona i podległych mu klas wielkiego grona i młodocianych godnych, by oni co uczynili? Wydali pierwsze poselstwo. Chwalcie Boga naszego wszyscy słudzy Jego i którzy Go się boicie, wielcy i mali. Chwalcie Boga naszego. To jest pierwsze poselstwo z siedmiu, o których my chcemy mówić, i ono się zawiera w tych wersetach dalej czytanych. A więc powtarzam, poselstwo chwalenia Boga spadło po zakończeniu życia przez członków klasy Kościoła Chrystusowego na żyjących z klasy wielkiego grona i klasy młodocianych godnych, aby oni dalej w swym poselstwie, w swojej działalności religijnej chwalili Boga, czyli przedstawiali Go we właściwym świetle, bronili jego charakteru, jego planu, zasad. Ten przywilej po prostu stał się przywilejem tych obydwu klas. Wielkiego grona i małych, młodocianych godnych, którzy będą żyć na ziemi po śmierci posłannika epifanicznego. Werset piąty wyraża rozkaz. Poczytamy. I wyszedł głos. W innych przekładach jest rozkaz. Jakoby z naciskiem podkreślenie. Dotyczący lewitów oczyszczonych. Wprowadzam nową tutaj myśl, że ogólnie dotyczy to wielkich i małych, ale lewitów oczyszczonych. Od roku 1954. Jako lewitów oczyszczonych albo oczyszczających się, bo to jest proces rozciągający się, aż wszyscy się oczyszczą, ale to poselstwo chwalcie Boga dotyczy przede wszystkim tych lewitów oczyszczonych albo tych, którzy się zaczęli oczyszczać i byli przez Pana używani jako oczyszczeni do przedstawiania poselstwa prawdy na czasie. I teraz, drodzy, zauważmy werset szósty. I słyszałem głos jako ludu wielkiego. Głos ludu wielkiego i jako głos wielu wód. I jako głos mocnych gromów mówiących halleluja. A więc już tu werset ten mówi nam, że był słyszany głos ludu wielkiego. A więc działalność oczyszczonych lewitów z grupy wielkiego grona, która rozpoczęła ogłaszanie poselstwa po śmierci Jana, który dotychczas reprezentował klasę Kościoła, w ostatnim członku posłańcu epifanicznym, to klasa Jana na górze Patmos, która miała ogłosić to poselstwo, od tej pory miała się składać właśnie z wielkich i z małych, czyli wielkiego grona i młodocianych godnych. Krótko przed śmiercią anioł, posłaniec Epifanii, któremu było dane świadectwo Jezusowe, zrozumiał, że według pism on miał być ostatnim kapłanem. Ostatnim kapłanem. Przed jego śmiercią Pan mu dał zrozumieć, że on jako posłaniec Epifanii jest ostatnim kapłanem żyjącym na ziemi. Pierni lewici, więc oczyszczeni, rozpoznali, że królowanie się rozpoczęło, że oblubienica została zabrana, a wielkie grono zostało wyłączone z małego statka. Między innymi ci oczyszczający się lewici wielkiego grona rozpoznali, że oblubienica została zabrana, bo nie wszyscy się chcieli zgodzić z tym i dotychczas wielu się nie zgadza z tym faktem, że Kościół Chrystusowy został zabrany. A tym samym zostało ujawnione wielkie grono i wyłączone z członkostwa klasy Chrystusowej. Głos mówiący z tronu, drodzy, nie pozostawia żadnej wątpliwości co do czasu, kiedy poselstwo z objawienia, 19 rozdział w wersetach od 5 do 9 miało być ogłoszone. Kiedy ono miało ogłoszone być? To siedmiorakie poselstwo? Po śmierci albo po uzupełnieniu wesela? To jest po pierwszym zmartwychwstaniu. Dopiero po zakończeniu pierwszego zmartwychwstania, po opuszczeniu ziemi przez ostatniego członka klasy Kościoła, to poselstwo miało być głoszone. Chwalcie Boga naszego wszyscy słudzy. A więc Jan po śmierci posłańca Epifanii już nie mógł przedstawiać klasy Kościoła Chrystusowego i rozkaz dany wszystkim sługom Bożym, którzy się go boją, czyli czczą, Tak małym, jak i wielkim, nie był dany klasie Kościoła, lecz klasie młodocianych, godnych i wielkiemu gronu. Szósty werset mówi: i słyszałem głos jako ludu wielkiego. Rozumiemy klasę wielkiego ludu, klasę wielkiego grona, klasę wielkiej kompanii. I dalej powiada: i jako głos wielu wód. I wiemy, że głos wielu wód albo wody reprezentują narody. Jest tu mowa o tych ludziach należących już do klasy restytucyjnej, którzy w słusznym czasie, poznając prawdę, mają dołączyć do tego chóru chwalenia Boga, pierwszego poselstwa. Czy oprócz klasy wielkiego grona i młodocianych godnych są jeszcze inni, którzy dołączyli do tego chóru chwalenia Boga? Tak. Quasi wybrani, prawda? Albo obozowcy Epifanii. Jest to następna grupa z czasu przedrestytucyjnego, która dołączyła do tych wydających głos jako wielu wód, ogłaszających poselstwo chwały Bogu. Albo inaczej quasi wybrani. Głos mocnych gromów. Zauważamy w tym wersecie. Gromy, drodzy, no tak niezbyt to przylega do naszego ucha, ale chodzi tutaj o kontrowersje, pewne dyskusje, o pewne zbijanie błędu, o pewne prawdy, które mają przekonać, udowodnić, że Bóg objął królestwo swoje. Bo ludzie powiadają, w takich warunkach to jest niemożliwe, żeby Bóg rządził. To jest niedopuszczalne. Przecież Bóg, jak założy królestwo, to wszystko będzie natychmiast doskonałe. A wy mówicie, że już ponad 100 lat grubo jest Chrystus obecny na ziemi. Czy niepotrzebny jest głos gromu, czyli dyskusji i przekonywania przez nas innych, którzy w to wątpią i w to nie wierzą? Na pewno, że tak. A więc ci, którzy wchodzą w zakres głoszenia tego poselstwa, używają silnych argumentów w przekonywaniu, chwalcie Boga, iż ujął królestwo. Ujął królestwo Pan Bóg Wszechmogący. Więc szósty werset, wyrażenie ujął królestwo Pan Bóg Wszechmogący, jest drugim poselstwem wielkich i małych. Pierwsze poselstwo w wersecie piątym: chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, wielcy i mali. To znaczy oddanie chwały Bogu, uznanie Boga, Jego wielkości, Jego działalności, Jego łaski. Natomiast szósty werset powiada, jako drugie poselstwo, że mamy również ogłaszać, że ten Bóg prawdziwy już panuje przez Jezusa Chrystusa. Co znaczy panuje? Klasa Chrystusowa została uwielbiona jako ci, którzy mają królować z Chrystusem, ujął królestwo. Rozpoczął się czas królowania Jezusa i Kościoła. Przechodzimy dalej do następnego, trzeciego poselstwa. Ono jest wyrażone przez siódmy werset. Weselmy się i radujmy się i dajmy Mu chwałę. A więc trzecie poselstwo mówi: weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę. Kto? Wszyscy wielcy i mali. I wszyscy słudzy, co się boją Boga, ponad wielkich i małych. Wszyscy słudzy Boga pozostali na ziemi po śmierci posłańca Epifanii, to jest z klasy wielkiego grona młodocianych, godnych, quasi wybranych, powinni głosić to radosne poselstwo radowania się, że klasa Chrystusowa została uwielbiona, że Bóg rozpoczyna swoje królestwo i rozpoczyna czynienie swojej woli na korzyść rodzaju ludzkiego. Weselmy się i radujmy się i dajmy Jemu chwałę. Ze zwróceniem uwagi Jemu chwałę, że nie jest to zasługa nasza, żadnych jednostek, żadnych klas, że rozpoczyna się królestwo, ale jest to wyrażenie boskiej woli, którą my uznajemy, chwalimy Boga za to i dajemy Mu chwałę. Czcimy Go za ten, który nam przygotował. Czwarte poselstwo, drodzy, jest w tym siódmym wersecie i wyrażone jest słowami: bo przyszło wesele barankowe. Wcześniejsza mówi myśl, że weselmy się, radujmy się. A tu jest dopowiedzenie, z jakiego powodu, dlaczego mamy się cieszyć i radować. Bo przyszło wesele baranka. Zauważmy, że jest tu mowa czas przeszły, tak dokonany. Przyszło, stało się, nastąpiło, zostało uzupełnione, gdy ostatni kapłan opuścił ziemię. Wiemy o tym, że żniwiarz, Jezus Pan, przyszedł w roku 1874 przez fakt obudzenia swoich świętych w roku 1878 wspólnie z tymi wzbudzonymi rozpoczyna swoje panowanie, swoje królestwo. Wesele się rozpoczęło, kiedy byli oni połączeni ze swym oblubieńcem. Cała klasa została połączona ze swym oblubieńcem. I stwierdzenie tego faktu, że nasza radość w głoszeniu poselstwa Bożego, iż ujął on królestwo, jest tego tytułu, ponieważ przyszło wesele baranka. Stało się faktem. Jest poza nami. Jest to rzecz dokonana. Wesele baranka, tak jak powiedziałem, jest to łączenie się członków Kościoła Chrystusowego w pierwszym zmartwychwstaniu, powtarzam, od roku 1878 do 50, kiedy ostatni członek tej klasy został zabrany i połączył się z Panem na powietrzu. Jest to pierwsze zmartwychwstanie. Tamte poselstwo, wyrażone w tym rozdziale, znajduje się również w siódmym wersecie, a małżonka jego nagotowała się. A więc jest to deklaracja, ona następuje w naturalnym porządku, albowiem przygotowanie się jej dobiegło końca w roku 1950, 22 października. Ona jest gotowa przez zmartwychwstanie do tego następnego etapu, to jest do uczty wieczerzy wesela barankowego. Poselstwo małych i wielkich, młodocianych, godnych i wielkiego grona, tych oświeconych Epifanią. Tu czynimy to wyróżnienie, oświeconych Epifanią, bo inni zbliżeni do prawdy, posiadający znajomość prawdy parauzyjnej, nie dołączają do chóru chwalcie Boga, iż ujął królestwo, małżonka jego się nagotowała, bo z tym się nie chcą zgodzić. Nie tworzą tego chóru w tym przypadku, lecz odnosi się to do oczyszczonych lewitów z wielkiego grona młodocianych godnych. Oni są zorientowani przez prawdę epifaniczną o tym fakcie, o zakończeniu pierwszego zmartwychwstania, o uwielbieniu Kościoła, o rozpoczęciu czasu zapraszania wielkiego grona na ucztę weselną. Oni są zorientowani na mocy prawdy epifanicznej i z powodzeniem mogą o tym głosić. I my się cieszymy, drodzy, że mamy tę znajomość i możemy ten fakt ogłaszać. Kościół skompletowany. Kościół uwielbiony. Rozpoczyna się czas zapraszania, a nawet się skończył już czas zapraszania wielkiego grona na ucztę weselną. A więc żyjemy tak daleko posuniętym czasie boskiego planu, że zaproszenie na ucztę weselną druhen, gości, jest faktem dokonanym, ponieważ nastąpiło już ich obudzenie i przeniesienie na byt duchowy. A więc członkowie wielkiego grona, będąc jeszcze w ciele, rozpoznało siebie, że jest taką klasą. Oczyszczeni lewici rozpoznali siebie, że są klasą wielkiego grona. Przez fakt uwierzenia, że nie ma członków klasy Chrystusowej. A jeśli nie ma, a ci żyją, to z konieczności mówi, musimy stanowić klasę wielkiego grona. W związku z tym jako tacy wydają to poselstwo o uwielbieniu Kościoła, o królowaniu Jezusa Chrystusa i o rozpoczęciu zapraszania na ucztę weselną i trwania uczty weselnej. Przechodzimy, drodzy, do poselstwa następnego, szóstego, w wersecie ósmym. I dano jej, to jest poselstwo, nauka, prawda, i dano jej, aby się oblekła w wisiór czysty i świetny, albowiem wisiór jest sprawiedliwością świętych. Wielkie grono jako wielcy, młodociani godni jako mali, quasi wybrani jako dołączający do chwalących Boga, oczyszczeni, posiadający znajomość prawdy epifanicznej, wydawać mieli poselstwo szóste i dano jej, że klasa Chrystusowa jest obleczona w wisiór czysty i świetny, albowiem wisiór jest sprawiedliwością świętą. A więc, drodzy, po przygotowaniu się oblubienicy i zakończeniu jej ziemskiej wędrówki mogła ona być przyprowadzona do pałacu króla jako chwalebna oblubienica Jezusa, ubrana w bramowane złotem szaty, wyszywane, haftowane, i to reprezentuje rzeczywistą, osobistą sprawiedliwość każdej jednostki z Kościoła. Nie znaczy to, że jest to sprawiedliwość przypisana im, jak dotychczas mieli przed przemianą. Dlatego tekst mówi, i dano jej, Kościołowi, aby się oblekła w wisiór czysty. Ta szata pożyczona im przez Jezusa, ich usprawiedliwiająca, zasługa Jezusa Chrystusa, ta szata pożyczona im, to wzbudzenie staje się im ich własną szatą i stanowi ich rzeczywistą sprawiedliwość, faktyczną ich, a nie usprawiedliwienie jak dotychczas przez pryzmat zasługi Jezusa Chrystusa. Dlatego ten werset mówi, abyśmy uczyli, że uwielbiony Kościół jest każdy z nich członek klasy Chrystusowej doskonały, posiada swoją sprawiedliwość, a nie przypisaną przez Jezusa. Powiada tekst, dano jej, aby się oblekła w wisiór czysty i świetny. Że ona żyje przez fakt tego tekstu na ziemi, bo jest tu mowa, że oni jeszcze są usprawiedliwiani przez Jezusa. Czytając ten werset, że oni są usprawiedliwiani jeszcze przez Jezusa, członkowie Kościoła, to sugerowałoby, że oni żyją na ziemi, a nie są uwielbionymi. Ale ten tekst poprawnie tłumaczony mówi, dano jej, klasie Kościoła, aby się oblekła w wisiór czysty i świetny, albowiem ten wisiór to jest faktyczna sprawiedliwość każdego z członków Kościoła. Faktyczna, nie przypisana. Otóż, drodzy, omówiliśmy tych sześć poselstw, albo wskazaliśmy zaledwie, i przechodzimy do siódmego poselstwa. Z wersetu dziewiątego czytamy. Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela barankowego. Wielcy i mali mieli ogłosić, że członkowie klasy Chrystusowej są uwielbionymi, każdy jest sprawiedliwym, doskonałym, w boskiej naturze, w stanie nieśmiertelności. A dalej czytamy, to następne poselstwo, siódme, i rzekł mi, napisz błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela barankowego. Klasa Chrystusowa skompletowana, wzbudzona, połączona z Panem, przygotowuje się do uczty weselnej. Ale ciekawa myśl się tutaj łącza, że na tę ucztę mają być zaproszeni goście. I ci goście właśnie są tutaj wymienieni, błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela barankowego, i rzekł mi, te słowa Boże są prawdziwe. Wiemy z innych odniesień Pisma Świętego, że dotyczy to klasy wielkiego grona. Jako druhen, towarzyszek, panien na ucztę niebiańską, ucztę weselną niebiańską. I to zaproszenie jest dane druhną, klasie wielkiego grona, wielkiego ludu, nie prędzej, aż całe małe statko będzie uzupełnione w pierwszym zmartwychwstaniu. To jest chyba logiczne. Gdy małżonka się nagotowała, jest skompletowana, połączyła się z Panem, to dopiero może nastąpić uczta na konto tego wydarzenia, które już miało miejsce, połączenia się stron, to jest Jezusa i Kościoła. A więc powtarzamy, że zaproszenie dane wielkiemu gronu nie mogło nastąpić wcześniej, aż cała klasa Kościoła będzie lub została już uzupełniona w swoim pierwszym zmartwychwstaniu. I w tym właśnie wersecie 9, z którego korzystaliśmy w pierwszej lekcji, czytamy: i rzekł mi, i teraz rozumiemy, że wyrażenie rzekł mi dotyczy, drodzy, tutaj polecenia anioła Janowi, czyli posłańca Epifanii, wielkiemu gronu, bo w tym przypadku już Jan reprezentuje wielkie grono, i młodocianych godnych, pozostających na świecie jeszcze po śmierci posłańca Epifanii, który mówi tak, napisz. Posłaniec Epifanii mówi, napisz. Czyli ogłoś wielkie grono i młodociani godni mieli ogłosić ten fakt. Kościoła nie ma, skompletowany, uwielbiony, i rozpoczął się czas zapraszania wielkiego ludu, druhen, na ucztę wesela barankowego. Zaproszenie, drodzy, po raz pierwszy na ucztę wesela barankowego, proszę posłuchać, jako klasy, zaproszenie Pana po raz pierwszy, specjalne jako klasy przy końcu wieku Ewangelii po ślubie, klasy oblubienicy skierowane do wielkiego grona jako gości, towarzyszek, żony baranka jako otrzymujących błogosławieństwa. Specjalne zaproszenie po fakcie połączenia się Jezusa Chrystusa ze swoją oblubienicą. Przez akt zabrania ostatniego członka klasy oblubienicy, posłaniec Epifanii, brat Johnson, antytypowy Zachariasz, wskazał, że nadszedł czas ogłoszenia faktu zaproszenia wielkiego grona do uczestniczenia w uczcie weselnej w charakterze gości. I zaproszenie to zostało dane wielkiemu gronu, gdy ono się zaczęło oczyszczać, i udzielona została ta informacja w celu proklamowania, przedstawiania tego radosnego faktu, co my znajdujemy w literaturze prawnej, czego nie znajdujemy w każdej innej literaturze. Uwielbienie Kościoła, oczyszczenie wielkiego grona jako lewitów, prawda? Przygotowywanie się na ucztę weselną i teraz zabranie wielkiego grona i uczestnictwo właśnie w uczcie weselnej. To mamy 7 poselstw, drodzy, krótko tutaj wymienionych, wspomnianych. A teraz jeszcze parę słów na temat uczty. Uczty. To jest symboliczna uczta w przypadku Jezusa i Kościoła, w której biorą udział Jezus i Kościół jako oblubieniec i oblubienica. Bóg jako Ojciec przygotował im wspaniałe błogosławieństwa jako zaopatrzenie ślubne, wyposażenie ślubne. Co? Co dał im? W co ich wyposażył? W dom symboliczny i w pewne wartości jako swoim dzieciom, Jezusowi i Kościołowi. Biorą w tej uczcie również udział druhny, wielkie grono i zastępy anielskie. I teraz, drodzy, chcemy powiedzieć tak, że ta uczta weselna obejmuje sobą siedem zarysów, siedem zakresów. I można by było podzielić tak, na zarys początkowy i zarysy główne. Zarys początkowy to jest pierwszy punkt z siedmiu uczty weselnej. Uczta weselna obejmuje siedem punktów. Pierwszy jest wstępnym, pozostałych sześć są głównymi częściami tej uczty weselnej. I teraz pierwsza część, ta początkowa, w tym zarysie rozpoczęła się 22 października 1950 roku. Niebiańskie zastępy wzięły też w niej udział. Niebiańskie zastępy, istoty duchowe, aniołowie. Oni są w sferze duchowej. Oni obserwowali to połączenie z Panem i wejście do tego pałacu króla, w którym ta gościna symboliczna ma się rozpocząć. Lub się rozpoczęła, poprawniej mówiąc. A więc w niej biorą udział istoty duchowe. A poczynając od 14 lutego 1979 roku bierze w niej udział wielka kompania jako druhny i goście zarazem. Druhny i goście. To jest ta wstępna część. A teraz sześć części głównych zarysów tej uczty. Co my rozumiemy zasadniczo przez ucztę? Wiadomo, jakiś posiłek, jakaś atmosfera, no jakieś specjalne warunki, towarzyszenie osób, a więc pierwszą częścią tej głównej strony to jest udzielanie Jezusowi i Kościołowi domu. Wstępna część pierwsza obejmowała obecność aniołów, gdy Jezus wzbudził Kościół, zabrał cały, a od 1979 roku dołączyło wielkie grono. Ale w tej głównej, zasadniczej części pierwszym etapem jest udzielanie Jezusowi i Kościołowi domu. Co to jest dom dla Jezusa i Kościoła? Jest to ziemia, sfera ich przebywania. Psalm 2, a werset 8 mówi: żądaj ode mnie, a dam ci narody dziedzictwo twoje, a osiadłość twoją granicę ziemi. A więc to dom Jezusa Chrystusa, jego zakres przebywania, mieszkania i teren życia przyszłych dzieci, czyli wzbudzonego rodzaju ludzkiego z grobu. To będą dzieci Jezusa i Kościoła. Drugi punkt tej głównej części uczty weselnej, a w kolejności trzeci, jest to udzielanie Jezusowi i Kościołowi ich własnego prawa w miejsce tego należącego do Adama i Ewy, wykupionego przez okup. Jezus tam staje się drugim Adamem, a Kościół drugą Ewą, czy w przyprowadzaniu ich do życia. Kogo? Rodzaju ludzkiego. Z prawem do życia i związanymi z nim prawami życiowymi. Będą ojcem i matką udzielać życia, wzbudzać ludzkość z grobu. Udzielanie, czwarty punkt w kolejności, a trzeci w głównej części, udzielanie Jezusowi i Kościołowi wszelkiej wiedzy i władzy, przez którą mogliby przygotować powstanie takiej ludzkości. Dzisiaj my się zastanawiamy, a gdzie my będziemy wzbudzeni? Tu, czy tam? A jak? Proszę zauważyć, są to istoty bytu duchowego. W boskiej naturze. A tyle czasu zajmuje to na poinformowanie ich przez Ojca co do poszczególnych czynności każdej jednostki z Kościoła. Jak w szczegółach? Dokładnie to wszystko ma się odbywać. Wzbudzenie rodzaju ludzkiego, gdzie, kto, kiedy, na jakich warunkach. To są precyzyjne informacje. Następnie piąty punkt kolejności. Udzielanie Jezusowi i Kościołowi wszelkiej wiedzy i władzy potrzebnej do zaopiekowania się ludzkością podlegającą takiemu przywróceniu do życia. Bo wzbudzona ludzkość musi być poinformowana. Dlaczego została wzbudzona? Kto wzbudził? W jakim celu? Co ma czynić, żeby egzystować? Jak żyć? Jak reagować? To wszystko jest rozpracowane w idealnych szczegółach. Nie będzie tam potknięć, pomyłek, poprawek do poprawek, prawda? Jak w Sejmie to się odbywa, czy innych instytucjach. Ciągle poprawki i nic z tego prawie nie wychodzi. Następnie, szósty punkt, udzielanie Jezusowi i Kościołowi wszelkiej wiedzy i władzy potrzebnej do odpowiedniego wyćwiczenia ludzkości przeżywającej proces powrotu do życia. I całe proroctwa moglibyśmy cytować, szczególnie proroka Izajasza, głupi nie zbłądzi i chromy jako jeleń poskoczy. Wszelkie warunki, zabezpieczenia, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. To już o tym ci członkowie tego ciała Chrystusowego są informowani. I siódme, udzielenie Jezusowi i Kościołowi wiedzy i władzy potrzebnej do utrzymania w doskonałym życiu swoje posłuszne dzieci na później, jak już są udoskonalone. A więc, drodzy, nie wiemy, jak dużo tej władzy i wiedzy otrzyma wielka kompania. Wiemy tylko, że będą piastunkami dzieci Jezusa i Kościoła, gdy będą one wzbudzone, czyli rodzaj ludzki podniesiony ze stanu śmierci. Ta główna część uczty weselnej, bo podzieliliśmy wstępna i główna, to ta główna część uczty weselnej, która obejmuje zarysy od 2 do 7, nastąpi po zastosowaniu krwi antytypowego kozła. Gdyż szaty chwały i piękności nie wcześniej staną się szatami Chrystusa jako najwyższego kapłana świata, aż po takim zastosowaniu. Ta główna część uczty weselnej nie rozpocznie się wcześniej, aż jakiś czas po opuszczeniu ziemi przez ostatniego członka wielkiej kompanii, a to już mamy za sobą, również wszyscy młodociani godni także muszą ukończyć swój bieg na ziemi, zanim zasługa okupu będzie zastosowana za świat. Te zarysy części głównej uczty weselnej od 2 do 7 mają miejsce po zastosowaniu krwi antytypowego kozła, ale przed obudzeniem młodocianych godnych, czyli przed rozpoczęciem nowego przymierza. I reszty świata. To oznacza, że przed tym szatan musi być całkowicie związany, wrzucony do bezdennej przepaści, a jego dom imperium musi być przedtem zupełnie zniszczony. W obecnym czasie ucisku, w tym, drodzy, również włączony jest drugi etap lub druga faza ucisku Jakuba. To wszystko musi nastąpić, zanim rozpocznie się sześć części głównych wieczerzy albo uczty wesela barankowego. Całe wybrane i quasi wybrane nasienie przedtysiącletnie musi być wpierw dostatecznie też rozwinięte. A więc uruchomienie tej głównej części uczty weselnej jest umiejscowione po fakcie opuszczenia ziemi przez wielkie grono młodocianych godnych i wykwalifikowania quasi wybranych do ich przyszłej tysiącletniej służby. Zniszczenie szatana, zniszczenie dotychczasowych systemów rzeczy, a tuż krótko przed wzbudzeniem młodocianych godnych proroków Starego Testamentu i klasy restytucyjnej. Zamykane są te myśli słowem, a te słowa Boże są prawdziwe. I chcielibyśmy, drodzy, abyśmy na miarę właściwego zrozumienia i przedstawienia mogli to potwierdzić, że one są prawdziwe. Cieszymy się tym, że Pan nas dołączył do tego chóru głoszenia poselstwa o uwielbieniu Kościoła, o rozpoczęciu Królestwa Jezusa Chrystusa, o tym, że wesele barankowe nastąpiło, małżonka jego została skompletowana, wielkie grono zostało zaproszone, również zabrane do sfery duchowej, a nam, drodzy, pozostaje podtrzymywanie tego poselstwa, że Pan Król je zakłada, choć w sposób stopniowy, ale narastający, aż do narodzenia się warunków pełnego królestwa, wzbudzenia z grobu i doświadczenia tego, co w innym rozdziale tej księgi jest napisane, co było poza morzem szklanym, poza trudnościami, doświadczeniami, które my przechodzimy. Tej silnej wiary, tego widzenia poza morzem szumiącym, szklanym, wszystkim z całego serca życzę tej perspektywy radosnej życia wiecznego, również sobie, i dziękuję za przywilej podzielenia się tymi spostrzeżeniami ze Słowa Bożego.